To wzruszający utwór. Jacek Zwoźniak udawał tym razem Włocha i tak potrafił napisać po polsku, że osobom nieznającym wydaje się, że właśnie mowa nadwiślańska przypomina śpiewną mowę włoską. A Włocha nie udaje Piotr Kowalczyk, dziennikarz Polskiego Radia, który jest w Rzymie i obserwuje między innymi wybory. Jakiś wybuch radości pan zobaczył po zwycięstwie Ruchu Pięciu Gwiazd?
Znaczy, no nie wchodziłem na ulicę, bo pada, więc specjalnych
deszcz
nie obserwowałem. Natomiast pada deszcz póki co. Zrobiło się trochę cieplej. W każdym bądź razie, no jeśli chodzi o to, co można było obejrzeć w telewizji, naturalnie w siedzibie Pięciu Gwiazd, ogromny entuzjazm. No ale tylko tam. Wszyscy ci, którzy, no że tak powiem, nie wspierają Pięciu Gwiazdek, nie chcą wywrócić wszystkiego do góry nogami, są bardzo smutni, łącznie z całą zagranicą, która się, no, tych pięciu gwiazdek, Unia Europejska i, no, ważniejsze europejskie stolice bardzo obawiają. Mówią, że to nic dobrego nie przyniesie, będzie chaos i tak dalej, i tak dalej. No więc tak w tej chwili to wygląda, ale no, jedynymi zwycięzcami tych wyborów tak naprawdę pozostaje ten Ruch Pięciu Gwiazd, na którego głosował prawie co trzeci Włoch. Pięć lat temu ruch kontestatorów miał 25% głosów. To jest wzrost o jakieś 7-8%. To jest ogrom. Druga zmiana, ogromna, że właściwie z radarów znikła lewica. Jeżeli popatrzeć na mapę Włoch w tej chwili, skonstruowaną pod tym kątem, kto na kogo głosował, to właściwie lewica, poza tam Toskanią i Emilią Romanią, czy częścią tych regionów tradycyjnie należących do lewicy, znikła. Północ Włoch jest opanowana przez centroprawicę, południe przez Ruch Pięciu Gwiazd. Wydaje się, że to są, dzieli te ugrupowania wszystkie główne tak wiele, że trudno będzie sformować jakikolwiek rząd, a to dlatego, że żadne z tych ugrupowań, no w tej chwili liczą się tylko dwa, ani Ruch Pięciu Gwiazd, ani centroprawica, nie są w stanie zdobyć większości parlamentarnej. Wszyscy się oczywiście tutaj zarzekają, że nie, broń Boże, w żadne alianse nie wchodzimy, będziemy wierni swoim ideom i tak dalej, i tak dalej. Ale w polityce słowa nigdy się nie powinno używać. Teraz będzie prowadził prezydent Mattarella konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami i komuś powierzy misję tworzenia rządu. Komu? Czy największej zwycięskiej koalicji centroprawicy, która koalicja zyskała więcej głosów niż ten Ruch Pięciu Gwiazd, czy szefowi największej kandydatowi największej partii ugrupowania, czyli temu Ruchowi Pięciu Gwiazd. Nie wiadomo, w każdym bądź razie w tej chwili, no, do paru godzin trwają we wszystkich polskich studiach telewizyjnych dyskusje politologów, komentatorów, polityków, co będzie i przewidują, że być może prezydentowi uda się sklecić jakieś porozumienie z tym, że między partiami, z tym, że zanosi się na to, że to może być absolutnie karkołomne, na przykład połączenie Ligi dawniej północnej, tej takiej, no, niechętnej migrantom, niechętnej Unii Europejskiej, z Ruchem Pięciu Gwiazd. No i to dla ludzi z włoskiego establishmentu, czy europejskiego, czy światowego, no to jest absolutna tragedia. To jest to, czego najbardziej się obawiali. No, jeszcze bardziej prawdopodobne jest jednak to, że się nie uda stworzyć rządu i trzeba będzie pójść do urny jeszcze raz. Pytanie, jeśli pójdziemy według tej samej ordynacji wyborczej, to co się zmieni, prawda? A więc nic nie wiadomo. Panuje niepewność, pewien niepokój. Takie są dzisiejsze Włochy.
No, z drugiej strony, jaką legitymację ma ten parlament, by zmieniać włoską chociażby ordynację wyborczą? Sprawach, a tak powiedzmy o konkretnych sprawach, jakie miały znaczenie w takim bądź innym głosowaniu Włochów.
No przede wszystkim kwestia migracji. Tutaj część klęski lewicy wypływa z tego, że no, lewica bardziej przejmowała się ideologią niż tym, co większość Włochów myśli. I zdaniem ogromnej większości Włochów ta polityka bardzo otwarta, imigracyjna jest jedną wielką pomyłką. Poza tym no, szereg takich jakichś ustaw przyjętych, nazwijmy je rodzinnych, chodzi o powiedzmy prawa gejów, to się tutaj no, nie wszystkim podoba. Poza tym no, prawo, które przegłosowano o testamencie biologicznym, Kościół mówi, że to jest po prostu zezwolenie na eutanazję. Więc te rzeczy się polskiemu społeczeństwu w większości nie, bardzo nie podobały. Ale widzę, parła w tę stronę, mówiąc, że idzie z duchem postępu. No i teraz w urnach zebrała za tą politykę rachunek. Więc tak to wygląda. Oczywiście sprawy gospodarcze i podatkowe były niesłychanie ważne. Z tym, że tutaj propozycji tych wszystkich właściwie ugrupowań, tych propozycji nie można w żaden sposób traktować poważnie, bo one polegały niemal wszystkie na rozdawnictwie pieniędzy z budżetu, czyli pieniędzy, których nie ma. Więc co się naprawdę stanie, tego nikt nie wie, ale tutaj padały propozycje takie jak wzięcie ludzi biednych, bezrobotnych, emerytów na tak zwaną pensję obywatelską. To jest postulat Ruchu Pięciu Gwiazd. I szereg, no powiedzmy, zwolnienie z czesnego studentów, uczniów, szereg takich rzeczy, o których no, wszyscy poważni ekonomiści mówią, że to po prostu nie ma sensu, to jest kiełbasa wyborcza, ale wirtualna, tego się zjeść w żaden sposób nie da. No i jeszcze jedna ważna sprawa, że wrócę tutaj do polityki, te wybory były klęską Berlusconiego. Wszyscy się spodziewali, że w tej koalicji centroprawicowej Berlusconi będzie tym koniem pociągowym.
Rozdawał karty.
Tymczasem się okazuje, że Liga dostała prawie 4% głosów więcej niż Berlusconi. To jest już naprawdę łabędzi śpiew 81-letniego weterana i jego partii, przyznajmy, takiej trochę no, plastikowej. To była partia, która jak zniknie Berlusconi, ta partia też zniknie.
Ale to wie pan, polityk wiecznie młody, więc może za kolejne 20 lat pojawi się znowu na czele.
No nie, on mówi, że będzie, że lekarze mu wyrokują, że będzie żył 120 lat.
A, widzi pan, no to jeszcze 40 lat w polityce spokojnie może tutaj być rozgrywającym. Włosi... W poprzednim rządzie pojawił się pomysł nadawania obywatelstwa osobom urodzonym we Włoszech. Czy to jest coś, co wzburzyło mieszkańców Italii?
Owszem, dlatego, że znaczy już nie. Ta propozycja ustawy, która w sumie nie przeszła, bo się lewica przestraszyła, bo już to zaczynało być groźne. Nie jest taka zła, ale w obliczu wyborów, no to oczywiście padły argumenty. No takie dosyć jak uderzenie obuchem w głowę. Na przykład mówiono, że no tak, jeżeli ta ustawa przejdzie, to ci nieletni gwałciciele Polki w Rimini automatycznie dostaną obywatelstwo włoskie. No sprawa była tu głośna, jak to człowiek przeciętny Włoch słyszy, no to wiadomo jak na to reaguje. Więc ten pomysł też jakoś nie bardzo przeszedł.
Jeszcze jedno pytanie panu zadam. Czy jakiś zwrot konserwatywny w polityce włoskiej? Nie wiem, szacunek dla kościoła, dla wartości, dla zasad jest przewidywany, czy te lewackie szaleństwa, które tam się odbywały, będą kontynuowane?
Nie, no, lewica przegrała z Kretesem, więc tutaj nie ma co kontynuować i raczej będzie wycofywanie tych zbyt, bym powiedział, no jak na smak Włochów, zbyt postępowe ustawy, to będzie zwijane. Z tym, że jeśli chodzi o zasady, reguły, wartości, to ten Ruch Pięciu Gwiazd nie ma na ten temat wiele do powiedzenia, poza tym, że wszyscy muszą być uczciwi, nie kraść. Natomiast w kwestiach jakichś tam rzeczy religijnych, etycznych, no to się właściwie niespecjalnie wypowiadają, więc trudno mówić, że nastąpi jakiś taki zdecydowany zwrot w drugą stronę, ale na pewno ta polityka, w cudzysłowie, postępowa lewicy się wraz z dniem dzisiejszym skończyła.
No i dobrze, i zobaczymy, co dalej będzie we włoskiej polityce, bo to ma też przełożenie na nasze sprawy, ale o tym przy innej okazji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Kowalczyk, Polskie Radio z Rzymu, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Wywiad wnet. A naszym gościem jest dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry panu.
Witam państwa serdecznie.
Zaczniemy może od zapowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego o redukcji liczby wiceministrów. Tam podobno 111 wiceministrów jest w tym rządzie. Polska jest takim dużym krajem, że potrzebuje tylu ludzi, by za wszystkie sznurki ciągnęli?
Znaczy, powiem tak, no, w związku z tym, że nie ma tam jakichś tutaj informacji popartych jakąś wiedzą ekonomiczną czy teorię organizacji. Z drugiej strony pan premier poprzednio no to tak scalał te wszystkie ministerstwa, więc a później teraz jak został premierem, to raz znowu je rozdziela, więc nie ma najwyraźniej jakichś tak ugruntowanych poglądów dotyczących teorii organizacji, więc ja raczej bym do tego nie przywiązywał jakiejś nadzwyczajnej wagi, bo to wiadomo, że no, ileś wiceministrów to bardzo radykalnie maleje, ale po zmianie rządu, ale po przegranych wyborach parlamentarnych, bo to wszyscy odchodzą, prawie wszyscy odchodzą.
Wtedy jest okazja, by liczbą ludzi obsadzić.
Na początek. A potem, no wiadomo, no, trudno zrezygnować z pracy wiceministrów. No, a z drugiej strony jakiś nowi z poparciem czy politycznym innym wchodzą, więc dlatego ta administracja pęcznieje. No, to, co by mnie bardziej niepokoiło, jeśli już tam przy takiej mikroorganizacji jesteśmy, no to ta ilość wiceministrów w kancelarii premiera, no bo to jest w jakiś sposób niebezpieczne. No bo tak, jeśli biorąc po te ministerstwa takie resortowe, no to one mają tam swoje departamenty i można i takiego wiceministra, no jeśli dobry jest i specjalista, no to oczywiście to jest duży plus. Przyporządkować jeden, dwa departamenty, no czasami może więcej. No i w tym momencie rzeczywiście nadzoruje pracę tych departamentów. Zaś w przypadku kancelarii premiera, no to trochę się niepokoję, bo to zawsze grozi tym, że w związku z tym, że jest jakiś wiceminister powołany z takich czy innych ważnych powodów, no i wtedy ta organizacja idzie w drugą stronę. No, ludzie starają się w tym momencie mieć jakieś zaplecze merytoryczne i tworzą departamenty, no więc, a później to wiadomo, jak to w organizacji bywa, jak już jest departament stworzony, to bardzo trudno jego zlikwidować, nawet jeśli byłby kompletnie niepotrzebny. Nawet przenieść go do jakiegoś merytorycznego ministerstwa jest trudne.
Zwłaszcza jak byłby niepotrzebny, bo on wtedy doskonale zajmuje się głównie uzasadnianiem własnego istnienia, więc nie, no mamy te 10-15 osób, które cały czas codziennie pracują nad uzasadnieniem swojej...
No to teraz też panu premierowi będzie trudno, no pod tym względem, ponieważ my wiceministrowie też przecież są bardzo potrzebni i niewątpliwie zamiast zajmować się teraz działaniami merytorycznymi, no to biegają po posłach, czy tych po tych, którzy w jakiś sposób doprowadzili do ich nominacji, żeby jednak ich nie odwołać, a jeśli odwołać, to gdzieś w bardzo, na bardzo przyzwoite miejsce.
Na pewno,
przepraszam, że to tak mówię, będąc w przeszłości byłem też wiceministrem.
Ale o słynnej rekonstrukcji rządu rozmawialiśmy od lipca, a ona się wydarzyła w grudniu, więc sierpień, wrzesień, październik, listopad i większą część grudnia prasę, łamy gazet, naszą antenę zajmowały jałowe tak naprawdę, bo okazało się zupełnie inaczej niż myśleliśmy, dywagacje na temat kto i dlaczego i co się takiego stanie. Może to jest taka rekonstrukcja 2.0, żeby zająć dziennikarzy i media jakąś rozmową, która będzie ekscytująca, no bo zawsze znajdzie się ktoś, kto pochwali, zawsze znajdzie się ktoś, kto zgani, a rząd będzie sobie robił swoje.
Znaczy, dobrze by było, gdyby robił swoje. No to powiedzmy, teraz bardzo dobry okres czasu jest, przecież jest koniunktura na świecie, w kraju, można by było powiedzieć, nie ma problemów z zapinaniem jakichś wydatków budżetowych, które są konieczne, a które są gdzieś tam wpisane, a które trzeba zrealizować. I istnieje możliwość wykorzystania tego dobrego czasu no, w jakimś pozytywnym kierunku. Tylko wydaje się, że to, co jest kluczowe, no to dobrze by było, gdybyśmy jednak ta opinia publiczna dyskutowała na temat tego, co powinniśmy zrobić. No i ja się obawiam, że właśnie tego paliwa brakuje, a jest raczej takie, które jest związane z tym, że ktoś tam zauważył, że na jakichś kartach kredytowych czy tam osób, które mają do tego prawo, nie czekając jeszcze na to, co nikt powie, jak będzie rozliczenie budżetu zeszłorocznego, już zauważył, że jakieś duże wydatki są, no więc jak wydatki, no to może jakieś oszczędności, a przecież też, no może najprawdopodobniej też myślę, nowe rozdanie wystąpiło, nowi jacyś ludzie weszli, oni też by chcieli sprowadzić swoich własnych tych osób, do których mają zaufanie. Trudno jest zwolnić, bo to taka pokojowa rekonstrukcja była, więc to tak zawsze też taki dobry jest taki powód, że jest coś tam, ktoś gdzieś na górze po prostu panuje nad tym i prowadzi jakieś działania takie racjonalizatorskie, a ten delikwent no to w końcu się dowie, ale to nigdy nie uwierzy, że to z powodów racjonalizatorskich. Ale niezależnie od wszystkiego, oczywiście. No,
można wydawałoby powiedzieć się, a propos kart kredytowych, że przecież każdy wydatek z karty kredytowej jest zapisany. Dokładnie wiadomo, co, kiedy, w jakich okolicznościach i kto kupił. Wobec tego rozliczenie delegacji i tak dalej jest o wiele prostsze niż rozliczanie gotówki, przedstawianie jakichś spisów i tak dalej. W takim razie osoby, które używają tych kart, muszą mieć dobre wytłumaczenie na każdy krok i tutaj kwestia podróży, spotkań, ćwiczeń, sztabów, niesztabów, to wszystko przecież działamy w tym układzie sojuszniczym i stąd pewnie te pieniądze były wydawane. Zresztą okazało się, że dokładnie takie same jak w latach poprzednich, tam przynajmniej jeżeli chodzi o przeciętną wielkość. Więc cała sprawa ma wszystkie cechy medialnej burzy w szklance wody.
Tak, ale dobrze by było, gdybyśmy się po prostu po pierwsze zastanowili, dlaczego ta kwestia dotycząca zatrudnienia w administracji publicznej, dlaczego ona tak pęcznieje. Dokładnie, żeby gdyby było jakieś tam wyliczenia dotyczące tego, jakim efektem to jest związane z tym jednak wymaganiem Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, pamiętajmy, no to jest jednak głównie środowisko bardzo bogatych krajów. No u nas mamy trzykrotnie niższe wynagrodzenia, wielokrotnie niższe PKB, a wymogi mamy te same. No więc te koszty funkcjonowania są te same. I często jest tak, że ta wzrost tego zatrudnienia jest też pochodną tego, że Unia Europejska sobie wymyśliła jakieś tam procedury, które ktoś musi sprawdzać i przeprowadzać. Ale dobrze by było znać, w jakim stopniu te jakieś te koszty transakcyjne polskiej gospodarki, takie dość nadmierne, są związane właśnie z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. No z drugiej strony dobrze by było, no w końcu, żebyśmy mieli ten budżet zadaniowy, no bo to o nim się mówi od dłuższego czasu i tak naprawdę wiedzieli te wydatki, które przeznaczamy, w jakim stopniu one powiększają bazę podatkową, a w jakim nie. No gdyby ci urzędnicy przy wszelkiego typu propozycjach musieli nad tym się pomęczyć, to też by było dobrze. Dobrze też by było, gdyby w ramach takich zmian i organizacji właśnie optymalizującej sytuację w Polsce, no to gdyby też dokładnie analizowano, jakie aktywa ma państwo, jak one się zmieniają, czy po prostu one się powiększają, czy są dobrze zarządzane, czy nie, ale jakie też zobowiązania. No ponieważ nawet ostatnio, no chwalimy się bardzo tym spadkiem tego deficytu budżetowego i między innymi często podawana jest ta wielkość, że o 17 miliardów, no teraz ze względu na dobrą koniunkturę, no wzrosła ilość wpłat do FUS-u, do ZUS-u, tak? No tylko proszę zauważyć, że to taki jest pozorny po prostu sytuacja polepszająca, bo przecież każda złotówka, która jest płacona na nasze konto emerytalne, to ona jest zobowiązaniem, że przyszło zostanie wypłacona, a nie jest jakimś polepszeniem sytuacji ZUS-u. Ponadto ona jest waloryzowana co roku, więc dobrze by było wiedzieć, jakie te zobowiązania mamy, bo cały czas to są różnego typu propozycje, które polegają na tym, żeby teraz wypłacić więcej, a w przyszłości niech po to pokolenie przyszłe, tam te młodsze, niech się martwi, w jaki sposób te zobowiązania wypełni. No i tak reforma celników, to dobrze, że po prostu już w końcu połączona z tym urzędem podatkowym, no ale jak jeszcze ona związana jest jednocześnie z czymś takim, że oni nabywają prawa do emerytur mundurowych, no to w tym momencie, jeśli my nie liczymy, ile takie reorganizacje nas kosztują, to jest dużo. Nawet powiem więcej, no byłem też zastępcą w historii zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. No więc pamiętam, że cały czas było jednak to parcie Straży Marszałkowskiej. Po pierwsze, no to ze względu bezpieczeństwa, no w końcu to ogrodzenie przedwojenne powinno zostać postawione, ale to jest charakterystyczne. Jego nadal nie ma. Za to cały czas było parcie ze strony Straży Marszałkowskiej, że oni też by chcieli mieć te emerytury mundurowe. I teraz się okazuje, chyłkiem to nie Tusk, nie inny tam szkodnik, tylko teraz nagle okazuje się, że dostają. No i wszyscy rozumieją, tak, oczywiście, jeśli oni bardzo podobno...
W wieku 35 lat, czy 40 idą na emeryturę mundurową, tak? No bo to jest główny plus, że tam po 15 latach służby dla wojska się idzie na emeryturę i młodzi ludzie mają do końca swojego długiego życia i wypłacane świadczenia i wszystkie świadczenia medyczne i w ogóle... Super.
No na tym właśnie polega, że nie ma powiązania z odkładanych składek później z wpłaconą świadczeniami. Bo świadczenia już są według innego algorytmu, powiązane są z właśnie z końcowym wynagrodzeniem, tym, kiedy się wcześniej przechodzi. Przy czym tego typu zmiana z jednej sytuacji na drugą, no to powoduje powstanie od razu olbrzymich zobowiązań, a później stopniowo, ponieważ kiedy te osoby nabywają jeszcze jakieś dodatkowe te możliwości emerytalne, jeszcze dodatkowo, tylko że tego się nie liczy. Ale mówimy tam o organizacji no, i tak dalej. No, krytykujemy sędziów, tak, że są bardzo nieefektywni i tak dalej. No ale proszę zobaczyć ten zawód, który powinien być ta grupa, która powinna być synonimem jakiejś takiej sprawiedliwości i takich działań właśnie na tym opartych, no proszę zobaczyć, jest tą, która sobie zapewniła już na samym początku, że ona nie przechodzi w ogóle na emeryturę, tylko cały czas po prostu jest w dyspozycji. Tak samo jak żołnierze armii, których wydatki nam będą pęcznieć, a oni możliwe, że to są będą dywizje pod kroplówkami w starszym wieku, tak? No, żeby była jasność, ja nic nie mam przeciwko przywilejom. Jestem za tym, tylko uważam, że w chwili, kiedy jest taki przywilej nadawany i on kosztuje, to powinna zatem iść wyższy wymiar składki po to, żeby kompensowało. A z drugiej strony, żeby ten, który wydaje teraz te pieniądze, wiedział, ile kosztuje jego taki pracownik, a nie myślał sobie w ten sposób, że znacznie mniej kosztuje, a tam inni będą w przyszłości płacić to więcej, to nawet lepiej.
To takie rozmowy, które prowadzimy na co dzień. Czy pana zdaniem nie niepokoi pana, że w polskiej debacie publicznej nie ma na przykład takiego zastanawiania się, co będzie, jak nastąpi automatyzacja i stracimy miejsca pracy, te, które mamy w tej chwili? Kierowców, pociągów, kierowców samochodów, pracowników na poczcie. Wszystko będzie zautomatyzowane w ciągu 20 lat. Milion ludzi bez pracy.
Kompletnie się nie martwię tym. Martwię się czym innym. Tym, że my mamy obecnie trzykrotnie niższe wynagrodzenia i teraz mamy zapaść demograficzną, więc te wynagrodzenia mogłyby szybciej wzrastać, wymuszać na pracodawcach przemieszczanie w kierunku tych dzieli o wyższej wartości dodanej, a my 2 miliony, czy tam ile Ukraińców sprowadzałem po to, żeby schładzać te wynagrodzenia. No i to jest powiedzmy taki ten stracony czas, bo to nie tylko jest kwestia taka, że jak ktoś nowy przyjdzie i nagle zacznie usprawniać tę kwestię dotyczące procesu konwergencji, a więc doganiania na tego Zachodu. No i doganiamy już 25 lat i dogonić cały czas nie możemy.
Coraz mniej jest co gonić, bo ten Zachód jednak parszywieje.
Nie, no i parszywnie ucieka, bo to jeszcze na dodatek, no jeśli patrzymy, no mieliśmy wczoraj super rok. Patrzę w statystyka GUS-u dotyczące wynagrodzeń w zeszłym roku średniomiesięczne w ujęciu realnym. Patrzę 3,4%. No patrzę, no fatalnie, no niemalże mniej niż w tych krajach, które nam uciekają, a oni mają trzykrotnie wyższe wynagrodzenia. I patrzę, no kurczę, patrzę, co było rok wcześniej, kiedy to był kryzys. No wtedy było 4,4%. No ale jak było za tego Tuska, przepraszam, już nie Tuska, tego PSL 2015 roku, patrzę, 4%, o 60%, a teraz, kurczę, pijemy, że jest tak dobrze. I na dodatek udajemy, że nie wiemy dlaczego tak jakoś te procesy konwergencji nie następują.
Tak, proszę państwa, sprawy gospodarcze my mamy za sobą. Pan Cezary Mech był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A my zapraszamy teraz do studia doktora Erosa Ramazzottiego, który w związku z włoskim tutaj charakterem poranka zaśpiewa nam rzewnie.